Co się odwlecze, to nie uciecze, tak mówi stare polskie przysłowie. Ono jest wciąż aktualne, kiedy Polak ma być na pokładzie. Przypomnę wam start misji Axiom 4, która ma zabrać czwórkę astronautów, w tym Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, na Międzynarodową Stację Kosmiczną, miał się odbyć dziś, ale został przełożony na jutro, na godzinę 14 czasu polskiego, z uwagi na prognozowane silne wiatry w korytarzu lotu, a w naszym korytarzu radiowym Maciej Myśliwiec, szef Space Agency. Witamy serdecznie, witamy Florydę.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jakie obecnie panują warunki na Florydzie?
Właśnie wróciłem z plaży, gdzie biegałem, i jest ładne słońce, natomiast jest taki zimny wiatr przy gruncie, że tak powiem, dlatego spodziewamy się, że faktycznie w wyższych warstwach atmosfery jest on znacznie mocniejszy.
Czyli można tak porównywać to, co jest na plaży, z tym, co jest w kosmosie? Oczywiście przez kontrast.
Nie, absolutnie nie można. Tak, tutaj mówimy o sytuacji, której mamy na każdej wysokości, tak? Na każdym pułapie inne siła wiatru może być. Im wyżej, tym będzie ona coraz silniejsza. Chodzi o to po prostu, żeby rakieta, która startuje, uniknęła zagrożenia. W tym wypadku chodzi oczywiście o rakietę załogową, bo warto wspomnieć, że dosłownie godzinę po planowanym na dzisiaj starcie Axiom 4 startuje inna rakieta Falcon 9, akurat ze Starlinkami firmy SpaceX, i ona na tę chwilę jest planowana, bo nie ma zagrożenia dla załogi. Tak? W tym wypadku jest to po prostu ładunek bezzałogowy i chyba ten start się odbędzie, dlatego też będziemy patrzeć na niego, jak mu ten start pójdzie.
Cały czas myślimy pozytywnie. Panie Macieju, a co to jest to okienko czasowe w ogóle? Na czym to polega? Proszę to wyjaśnić.
Tak, okienko czasowe polega na tym, że rakieta startuje w określonym czasie, dlatego że trzeba ustalić odpowiednią trajektorię wejścia na orbitę, a następnie spotkania, w tym wypadku, z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. Tak, pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że wystrzelimy sobie po prostu prosto do góry i gdzieś tam się uda. To trzeba bardzo dobrze rozplanować. Tutaj mechanika orbitalna ma duże znaczenie. I chodzi o to, że stacja ISS przelatuje w określonej orbicie, po określonej trajektorii i można spotkać ją w określonym czasie. I to jest jakby jeden rodzaj okienka. Drugi rodzaj okienka to jest to, że pamiętajmy o tym, że ISS, czyli Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, to jest bardzo rozbudowane laboratorium, które ma wielu partnerów, wiele interesów, tak, i też wiele statków, które przylatują w określonym harmonogramie. I chodzi o to,
wszystko,
że
trzeba pogodzić ze sobą,
musimy,
prawda?
Dokładnie, ta logistyka musi się zgodzić. Tak? Dlatego nie można sobie zdecydować, a w tym tygodniu wystrzelimy statek z załogą, dlatego że tą załogę trzeba przyjąć, ona się musi mieć miejsce, żeby się ugościć na stacji, w tym wypadku musi być wolny port dokujący, to też jest niezwykle ważne, żeby ten statek miał gdzie dotrzeć. No, to, dlatego jakby trzeba pilnować, to okienko trwa teraz do 14 czerwca i czekamy po prostu, kiedy to się wydarzy. Wierzymy, że będzie to jutro, jeżeli nie będzie to jutro, to jeszcze te dni do 14 czerwca tutaj zostają. Natomiast no, mamy nadzieję, że jutro już będziemy patrzeć na drugiego Polaka lecącego w kosmos.
No dzisiaj mamy 10 czerwca, a po 14 czerwca jeszcze są możliwe te loty? Ile razy taki lot może być przesuwany?
No wszystko zależy właśnie od tej logistyki, o której wspomniałem, i okienek. Z tego, co kojarzę, bo jeszcze jedno okienko jest planowane na przełom czerwca i lipca, no potem zobaczymy. Natomiast myślę, że wszyscy robią wszystko, żeby w tym okienku się zmieścić. Musimy też pamiętać o jednej podstawowej rzeczy. To nie jest kwestia takiego po prostu stwierdzenia, okej, wieje, nie lecimy. Dla firm i dla agencji, które wynoszą ludzi, bezpieczeństwo załogi jest najważniejsze. I o tym musimy pamiętać. Jeżeli jakikolwiek może wystąpić zagrożenie, to po prostu się nie startuje. A pamiętajmy też o tym, że kapsuła, którą leci Sławosz, jest kapsułą, która będzie miała swój dziewiczy lot. To będzie pierwszy lot tej kapsuły Dragon. Dlatego też tam oczywiście cały czas są jeszcze prowadzone testy tej kapsuły, są sprawdzane elementy przy okazji, ponieważ jeżeli ktoś nie będzie obsługi i osób decydujących o locie pewny na 1000%, że mogą lecieć, to po prostu ten lot będzie troszeczkę opóźniony. I ta pogoda w tym momencie troszeczkę nam to interferowała. Więc zobaczymy. Natomiast widzieliśmy wczoraj rakietę na stanowisku startowym, byliśmy pod nią, jest gotowa do lotu, wszyscy są gotowi, załoga jest w dobrych nastrojach i jest gotowa do lotu, więc myślę, że już niedługo, tym bardziej, że naprawdę bardzo dużo Polaków jest na Florydzie i czeka na ten start.
No, miejmy nadzieję, że nie będzie tych interferencji, tych przeszkód, o których pan mówi. Pan mówi, że załoga jest w dobrym nastroju, a dla astronautów to jest trudna psychologiczna sytuacja, takie oczekiwanie. Czy czy oni są już tak przetrenowani, że właściwie przyjmują to ze spokojem?
Myślę, że jest jakiś rodzaj stresu. Tak? To pamiętajmy o tym, że oni są skupieni na zadaniu, cały czas przygotowują się do lotu jeszcze w ostatnich chwilach. Mają spotkania z szefami misji, tak zwane briefingi, debriefingi. Tutaj pilnują tego wszystkiego osoby zarówno z Europejskiej Agencji Kosmicznej, z Polskiej Agencji Kosmicznej, jak i właśnie z Axiom. Natomiast oczywiście to jest taki stres wynikający z tego, że no po prostu już myślę, że chcieliby lecieć, tak? Bo są w tej kwarantannie, są izolowani, ta kwarantanna się wydłuża, no bo nie można z niej wyjść w związku z tym, że lot się opóźnił o dzień czy dwa. I myślę, że takie oczekiwanie może być troszeczkę stresujące, natomiast pamiętajmy też o tym, że są ludzie świetnie wyszkoleni, którzy mają świetne predyspozycje do tego, żeby być astronautami, więc myślę, że z każdą taką, nazwijmy to niewygodą, są w stanie sobie poradzić.
My też tutaj w Polsce i na całym świecie.
Musimy.
Czekamy właśnie z intensywną tutaj czujnością na ten lot. A możemy tak wyprzedzić fakty? Jak będą wyglądały te pierwsze kluczowe minuty lotu?
No w momencie, w którym, znaczy przede wszystkim to w dniu startu, czyli zakładamy, że będzie to jutro, załoga najpierw uda się z miejsca kwarantanny do budynków na Kennedy Space Center, na przyrodku Canaveral, w którym zostanie ubrana w skafandry, zostanie przygotowana do lotu, ostatnie badania będą miały jeszcze miejsce. Potem załoga będzie miała tak zwany wave goodbye, będzie wychodzić i tam jeszcze media będą i rodziny, żeby pomachać z odległości załodze. Załoga następnie tymi słynnymi już Teslami przejedzie na stanowisko startowe, gdzie zostanie kilka godzin przed startem umieszczona już w kapsule. I wtedy rakieta zostanie zatankowana, no i będziemy czekać na finalny start. I po starcie, w momencie, w którym rakieta wystartuje, odrywa się od wyrzutni, od ziemi tutaj. Następuje faza wznoszenia, następuje też właśnie przechył rakiety, tak żeby wejść na trajektorię wejścia na orbitę.
I to są działania zautomatyzowane, czy załoga tam działa?
Oczywiście komputer pokładowy wszystkim zarządza, natomiast oczywiście jest to też w pełnej kontroli misji. I następnie wznosi się coraz wyżej i w pewnym momencie odczepia się tak zwany booster, czyli ta dolna część rakiety. I ta dolna część rakiety następnie powraca na stanowisko startowe lub na barkę zakotwiczoną w zatoce, niedaleko przylądka Canaveral. I tutaj to jest bardzo ważne, bo ten booster na przykład, jak się popatrzymy na zdjęcie rakiety Sławosza, no to booster jest taki już przypalony i brudny, kapsuła jest piękna i błyszcząca, dlatego że booster już kilka lotów
przeżył, tak.
Kilkanaście odbył, tak? I więc to też jest ważne, bo to pokazuje, że te koszty lotów kosmicznych po prostu się zmniejszają. No i następnie po wejściu na orbitę, znaczy ten booster wróci, jeszcze ludzie oglądający start będą mogli go zobaczyć, natomiast w momencie, w którym kapsuła wejdzie na orbitę, rozpocznie się tak zwany manewr dotarcia do stacji, a następnie manewr dokowania. I tutaj oczywiście w zależności od tego, kiedy wystartuje kapsuła, od tego zależy, ile potrwa ta droga, bo ona może potrwać kilka godzin, dobę, a nawet czasami dwie doby, w zależności od tego, kiedy do tego startu dojdzie. I w tym momencie po zadokowaniu będzie tam już czas na przygotowanie się do wejścia na pokład, załoga wejdzie na pokład i no już przez te 14 mniej więcej dni będą na pokładzie stacji. Ale tutaj też trzeba brać pod uwagę nie tylko prognozę na start, dlatego że planując oczywiście prognozę startową, też trzeba założyć, że na przykład może dojść do konieczności na przykład awaryjnego lądowania, że tutaj na przykład rakieta nie wykona misji, wtedy kapsuła musi wodować, więc trzeba brać też pod uwagę pogodę w miejscu wodowania, czyli przede wszystkim fale w tym wypadku, no a wieje, więc wiemy, że te fale są troszkę większe.
Tak. Mhm.
I trzeba planować też, oczywiście już mniej więcej, choć wiadomo, że to jest taka długoterminowa prognoza, pogodę w czasie lądowania. Tak, żeby mieć pewność, że kapsuła będzie mogła wrócić. W tym wypadku oczywiście zawsze może pozostać przyłączona do stacji kosmicznej i zostać dłużej. I tak na przykład wydarzyło się w półtora roku temu w locie Markusa Wanta, szwedzkiego astronauty projektowego, który tak samo jak Sławosz poleci. leciał właśnie w misji Axiom. Zresztą wczoraj długo rozmawialiśmy z nim o tym, jak ta misja wyglądała i jego lot został po prostu przedłużony. Natomiast tutaj w tym wypadku też bierze się to pod uwagę, więc czekamy, wierzymy, że dzisiaj się to wydarzy i wtedy pod koniec czerwca załoga wróci na ziemię, potem jeszcze kwarantanna i będziemy mogli przywitać Sławosza w Polsce.
Tak, obrazowo pan to opisał, że to się musi udać, panie Macieju. Bardzo panu dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Przylądek ja Canaveral na Florydzie. Maciej Myśliwiec, szef Space Agency, był gościem radia RMF24. Bardzo dziękujemy i mocno trzymamy kciuki.
Oczywiście.